Poselstwa trzecie i czwarte mówią o słudze Jahwe. Jeśli otworzycie wersję odzyskiwania, stronę z konspektem, zobaczycie, że tematem całej drugiej części Księgi Izajasza od rozdziału 40 do 66 jest sługa Jahwe. Rozdział 40 jest podwaliną i wstępem, w którym Pan udziela słowa pociechy, które jest Ewangelią. Następnie, poczynając od kolejnego rozdziału aż do końca tej księgi, wszystko dotyczy sługi Jahwe. Sługa Jahwe to oczywiście typ Chrystusa. To typ Chrystusa. Jednak w tym poselstwie zobaczymy również, że sługa ten ukazany jest w formie typu przez trzy inne osoby. Cyrusa, pogańskiego cesarza, króla, jest również przedstawiony w sposób zbiorowy przez lud Izraela i wreszcie symbolizowany jest przez proroka Izajasza. Symbolizowany jest przez osobę, przez lud, a także przez kogoś, kogo zajęciem jest pomagać i działać dla Bożego zaspokojenia. To bardzo interesujące. Przede wszystkim zadaję sobie następujące pytanie i myślę, że może i wy je zadajecie. Dlaczego ta część nosi tytuł Sługa Jahwe? Dlaczego temat ten jest tak ważny? Oczywiście należy sobie uświadomić, że ogniskiem, tym, na co położony jest nacisk w całym tym fragmencie słowa, jest rozdział 53 Księgi Izajasza. Tak naprawdę obejmuje on część rozdziału 52, począwszy od wersetu 13, poprzez cały rozdział 53. Ten fragment słowa jest bardzo, bardzo ważny. Obrazuje on cierpiącego Mesjasza. Wszyscy to wiemy. Jednak, nawiasem mówiąc, Żydzi wierzą w Mesjasza, ale nie chcą przyznać, że urywek ten mówi o Mesjasza, o Mesjaszu. Uważają, że mowa tu jest o czymś innym. Jednak z Nowego Testamentu wiemy, że kiedy eunuch czytał ten fragment, Filip powiedział mu, że mowa jest tam o Jezusie. O Jezusie jako Ewangelii. To wspaniałe, że fragment ten mówi o cierpiącym Mesjaszu. Jednak zwróćcie uwagę, iż na początku i na końcu tego fragmentu wspomina się, że jest on sługą. A na końcu powiedziane jest, że przez poznanie jego, tego sługi, wielu uczyni on sprawiedliwymi. Oto dzieło sługi Jahwe. Wielu usprawiedliwić i ponieść ich nieprawości. Na początku tego fragmentu powiedziane jest, że on, sługa Jahwe, będzie postępował roztropnie, będzie prawy i zostanie wywyższony. A potem będzie miał oszpecony wygląd, twarz i postać. Kiedy czytam to, jest to wspaniałe, ponieważ kolejny werset mówi, że wywoła on zdumienie u wszystkich narodów. Kiedy Pan powróci pewnego dnia, wszystkie narody się zdumieją. Skąd ten oszpecony widok, oszpecona postać niepodobna do ludzi? W Księdze Izajasza jest wiele wspaniałych rzeczy i powinniście się do nich dokopać. A przy okazji, mam nadzieję, że studiując ten fragment Izajasza, zagłębicie się w tekst Księgi Izajasza. Zauważyłem, że niektórzy z was przynieśli wyłącznie konspekt. Wspaniale, ponieważ chcemy poświęcić uwagę i to należy tą uwagę konspektowi. Jednak konspekt zasadza się na tekście. Jeśli czytacie wyłącznie konspekt, a nie cały tekst, to wiele tracicie. Ten fragment słowa jest niezwykle bogaty, tak bogaty. To jedna z przyczyn, dla których próbowałem dać wam kartkę z wersetami. Ponieważ widzę, że niewielu z was przychodzi z Biblią. Może macie ją w PDA albo w czymś innym. Jednak ja przygotowałem tę kartkę dla was na wypadek, gdybyście nie mieli, abyście przeczytali przynajmniej ten fragment. A teraz naprawdę zagłębmy się w to poselstwo. Chrystus, sługa Jahwe, ukazany w formie typu przez króla Persji Cyrusa, po pierwsze, Izrael, po drugie, oraz Izajasza. Wspominałem już, że główny nacisk położony jest na Chrystusie. Są jednak jeszcze inne osoby, inne postaci. Kiedy czyta się o nich, czasami można się odrobinę zaplątać. Kiedy mowa jest o Cyrusie, pomieszane jest to z opisem Izraela. Na przykład w rozdziale 41, kiedy mówi się o Cyrusie, o tym, że to on zostaje wzbudzony na wschodzie. Zostaje on wzbudzony wraz ze wschodem słońca i nadchodzi z północy. To dotyczy Cyrusa. Wiecie, pochodzi on ze wschodu, a przychodzi z północy, ponieważ zjednoczył on cesarstwo medo-perskie. Królestwo Medów jest na północy, a Persja, obecny Iran, leży na wschodzie. A zatem rozdział ten mówi wyraźnie o Cyrusie. Jednak pomiędzy mowa jest o słowie pociechy. O słowie pociechy. A to słowo pociechy skierowane jest do Izraela. Podobna rzecz ma miejsce w rozdziałach 49 i 50, gdzie mowa jest o samym Izajaszu jako o słudze Jahwe. Kiedy toczy się na ten temat rozmowa, Pan rzekł: Ty o Izraelu. Tak jakby sam Izajasz był Izraelem. Następnie, gdzieś poniżej, kiedy wydaje się, że Izajasz mówi o sobie, nagle zaczyna on mówić o słudze z dużej litery. Czytając wersję odzyskiwania, przekonacie się, że niektóre słowa sługa napisane są z małej litery, a następnie jest kilka napisanych z dużej litery. Te z dużej litery z pewnością odnoszą się do Chrystusa. Jednak jest to w kontekście wypowiedzi na temat sługi Izajasza. Jest ponadto kilka fragmentów, które nie mówią o Cyrusie, nie mówią o Izraelu, ani nie mówią o Izajaszu. Są one bardzo dziwne. Na przykład w rozdziale 42 jest tego rodzaju wypowiedź. Następnie w rozdziale 49, ponadto w rozdziale 53, a także w rozdziale 61. Widzimy coś, co bezpośrednio i wyraźnie odnosi się do czwartej postaci. A tą czwartą postacią jest oczywiście Chrystus. W istocie ta czwarta postać jest najważniejsza, ponieważ jest nią ten, kto jest przedstawiony w typach pozostałych trzech postaci. Niech wam się to nie pomiesza. To jest szkolenie. Właśnie dlatego musimy zagłębić się w to, dojść do sedna. Poselstwo to omawia te pierwsze trzy postaci, a kolejne będzie dotyczyło czwartej, którą jest sam Chrystus. Po nich będą trzy poselstwa, które koncentrują się, skupiają i mierzą bezpośrednio w cel. Izajasza 53 rozdział. Pokazuje to, jak ważny jest ten rozdział. Przede wszystkim Chrystus. Bardzo ciekawe jest to, że druga część Izajasza odpowiada całemu Nowemu Testamentowi. Co zatem mówi nam ona? Mówi, że cały Nowy Testament jest opisem Chrystusa jako sługi. Opisem Chrystusa jako sługi. Podam wam sześć wersetów. Pierwszy to list do Filipian 2:7, który mówi, że on ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. To stało się w jego wcieleniu. Już wówczas przyjął on postać sług. Następnie, kiedy był kuszony przez szatana, powiedział: tylko Bogu będziesz oddawał cześć, tylko Jemu służyć będziesz. Innymi słowy, Pan jest sługą. Następnie, podczas całej swej posługi, w Ewangelii Marka 10:45 powiedział: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Przyszedł jako sługa. Przez całe swoje życie, szczególnie wyraźnie pokazuje to Ewangelia Marka, wypełniał on swą służbę Ewangelii jako sługa. To jego służba. Następnie pod koniec swej posługi, w 12 rozdziale Ewangelii Jana, przepasał się on i usługiwał uczniom. Potem, po swym zmartwychwstaniu, w 3 i 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Piotr i uczniowie modlili się, modlili się o to, aby Bóg otoczył chwałą swego sługę. A zatem w swym zmartwychwstaniu jest on nadal sługą. Ron wspomniał na podstawie 12 rozdziału Ewangelii Łukasza, że nawet w królestwie wstanie on od stołu, przepasze się i będzie nam usługiwał. Czy kiedyś o tym pomyśleliście? O tym, że Chrystus jest sługą od momentu wcielenia aż po królestwo. Jest on sługą we wcieleniu, jest sługą na początku swej posługi, jest sługą przez cały czas trwania swej posługi, usługuje on nam na końcu swej posługi, jest on nawet sługą w swym zmartwychwstaniu i będzie dla nas sługą w swym królestwie. Jest on taką osobą i czyni każdego z nas kimś takim. Istnieje pojedynczy Chrystus, On sam, i dzięki temu, że nas odrodził i uczynił częścią swego zbiorowego ciała, my również stajemy się zbiorowym Chrystusem. Jesteśmy kontynuacją, rozszerzeniem Jego dni, jak podaje rozdział 53 Izajasza. Jesteśmy rozszerzeniem tego sługi. A będąc takimi, my wszyscy jesteśmy sługami Jahwe. Zanim przejdę do konspektu, chciałbym powiedzieć krótkie słowo. Wiecie, Ewangelia mówi nam, że my wszyscy chrześcijanie, każdy chrześcijanin, po tym jak zostaniemy zbawieni, mamy usługiwać. Jesteśmy zbawieni, aby usługiwać. Jest na to kilka przykładów. Weźmy teściową Piotra, która zachorowała, a gdy została uzdrowiona, zaraz wstała i zaczęła usługiwać. Zbawienie prowadzi nas do usługiwania. W pierwszym rozdziale listu do Tesaloniczan jest dobrze znany werset, który mówi, że odwróciliśmy się, posłuchajcie bracia, odwróciliśmy się od bożków, żeby co czynić? Nie żeby siedzieć w ławkach kościelnych. Nawracamy się od bożków, ale po to, by służyć żywemu Bogu. Służyć żywemu Bogu. Powinniście kochać to słowo. Tak naprawdę nie ma nikogo, kto nie usługuje. Albo służysz mamonie. Wiecie, Biblia mówi, że albo służysz mamonie, albo służysz swemu brzuchowi. Są ludzie, którzy służą swemu żołądkowi albo innym bożkom. Zanim zostaliśmy zbawieni, służyliśmy wielu rzeczom. Zbawienie prowadzi nas wszystkich do usługiwania. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza jest opowieść o dobrym Samarytaninie. Zaraz po niej widzimy służbę Marty i Marii. Następnie w 15 rozdziale mamy przypowieść o synu marnotrawnym i o zaginionej owcy oraz o zgubionej monecie. Zaraz po tym mowa jest o roztropnym słudze, czyli o służbie. I znów, zbawienie wprowadza nas w służbę. Widzimy to również w historii Zacheusza w rozdziale 19, gdzie dynamiczne zbawienie prowadzi do kolejnego fragmentu, do przypowieści o talentach, o sługach, którzy sprawują służbę dla Boga. Posłuchajcie, Jesteśmy zbawieni, aby usługiwać. Nie ma nikogo, kto jest jedynie zbawiony i nie usługuje. Brat Lee powiedział, że wszyscy, którzy opuścili Egipt, będą służyć Panu. Nie ma nikogo, kto opuściłby Egipt, a nie służyłby Panu. Popatrzcie na dzisiejsze chrześcijaństwo. Tysiące zbawionych ludzi, ale tylko jeden czy dwóch usługuje. To nie jest pańskie odzyskiwanie. W pańskim odzyskiwaniu każdy usługuje. Jednak usługujemy w różny sposób. Niektórzy usługują pełnoetatowo, niektórzy usługują pracując, inni usługują swoim zawodem. Posłuchajcie, ten fragment Pisma mówi, że niektórzy usługują w swojej profesji, a niektórzy po prostu poprzez swoje świadectwo, będąc świadkiem i sługą. Tym właśnie jest Izrael. Czym się oni zajmują? Nie robią nic. Jedyne, co należy robić, to żyć w sposób już nie ja, lecz Chrystus. Robią tylko to. To ich służba. Kiedy żyjesz w sposób już nie ja, lecz Chrystus, służysz Bogu, rozgłaszając Jahwe. On jest Jestem. Poza Nim nie ma nikogo. Jest jedynie Bóg i nikt więcej. Kiedy mówisz, że jest jedynie Bóg i nikt więcej, służysz Bogu. Kiedy mówisz, to już nie ja żyję, lecz żyje Chrystus, służysz Bogu. Kiedy jesteś oddzielony i zostajesz powołany ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, to w jakim celu? Nie dla pracy, a wyłącznie dla Jego chwały. Innymi słowy, nie dla Twojej chwały. Ty jesteś zwolniony. Tylko sam Chrystus jest tym, który żyje w nas. Oto świadectwo. Oto świadek. I to właśnie oznacza służbę Bogu. Oczywiście, służysz również wówczas, kiedy przemawiasz dla Pana, kiedy wypowiadasz słowo pouczenia do tych, którzy są słabi. Wszyscy możemy to robić. Nie musimy być studentem seminarium, by to robić. W sposobie ustanowionym przez Boga, w nowym sposobie wszyscy jesteśmy sługami Bożymi. Zagłębimy się w to, bardziej. Na razie dokonałem przeglądu zagadnienia sługi Jahwe i ufam, że nie tylko będziemy w stanie zinterpretować to słowo, ale wiele zyskamy z tego fragmentu. Przejdźmy teraz do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Rozdziały 41 do 66 Księgi Izajasza objawiają Chrystusa, który jest sługą Jahwe. Ed wspominał mi o teologu, którego często cytował brat Lee, Deliczu. To on dodał wyrażenie, mówiąc, objawiony jako sługa Boga w najbardziej dogłębny i pełny sposób. Ten fragment słowa ukazał Chrystusa jako sługę Jahwe w najbardziej dogłębny i pełny sposób. Przejdziemy do rozdziału 52 i 53 i zobaczymy to. Idźmy dalej. A. Chrystusa, sługę Jahwe, ukazują w Księdze Izajasza w formie typu trzy postaci. Po pierwsze, pogański król Persji Cyrus, wybrany zbiorowy lud Boży Izrael, to po drugie, oraz prorok Izajasz. Wszystkie te postaci były sługami Bożymi w typologii. Wiecie, Cyrus jest wspaniałą postacią. Jeśli zajrzycie do wersji odzyskiwania, to na początku podane jest, kiedy księga ta została napisana. Jeśli chodzi o księgę Izajasza, koniec został napisany w roku 696 przed naszą erą. A kiedy na scenie światowej pojawił się Cyrus? Było to 159 czy 157 lat później. Wiecie, Izajasz prorokował w czasach Ezechiasza. Było to przed niewolą. Następnie przyszli Babilończycy. Potem Babilończycy zostali pokonani przez Cesarstwo Perskie. którego królem był Cyrus. A zatem Cyrus nastał długo, długo potem, 157 lat później. A jednak Księga Izajasza mówi o nim po imieniu. Czyż nie jest to ciekawe? Znacie Józefa, Flawiusza, historyka Józefa? Powiedział on, że gdy Cyrus to czytał, został zainspirowany. Powiedział, to jest słowo dla mnie. Ktoś wymienił moje imię. Dacie wiarę? Był pogańskim królem. A jednak Pan go użył. Pozwólcie, że powiem wam coś interesującego. W księdze Izajasza jest wzmianka o nich obydwu. O królu babilońskim i o królu perskim. Król babiloński jest typem szatana. A król perski, Cyrus, jest typem pomazańca. Co wy na to? Typem Chrystusa. A więc jeśli przysparzacie dobra ludowi Bożemu, to jesteście Cyrusem. Jeśli wyrządzacie mu zło, to jesteście Nabuchodonozorem. Do dziś, jeśli udalibyście się do Iraku, to jest tam grób Cyrusa. W jakiś sposób Bóg suwerennie go zachował. Ale cały Babilon zniknął. Nikt nie może znaleźć miejsca, gdzie znajduje się Nabuchodonozor. Czy nie jest to interesujące? Jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której powiedziałem Edowi na początku spotkania. Kiedy Cyrus został wzbudzony przez Jahwę, wydał dekret. Ogłosił on, że lud Boży ma zostać uwolniony i wrócić i odbudować Bożą świątynię. Wiecie, dekret ten został odkryty w roku 1879 właśnie w Babilonie. Dzisiaj znajduje się w Muzeum Brytyjskim. Poszukajcie w sieci, można go znaleźć. Nosi on nazwę Cylinder Cyrusa. Na tym cylindrze Cyrusa napisane jest... Właściwie mam to tutaj. Pozwólcie, że zabiorę wam parę minut, dobrze? Na cylindrze Cyrusa widnieje napis. Przywróciłem tym świętym miastom po drugiej stronie Tygrysu, to jest po zachodniej stronie rzeki Tygrys, których świątynie były opuszczone od długiego czasu, wizerunki bogów, które ongiś w nich żyły, i pozwoliłem im zamieszkać w wiecznych mieszkaniach. Zebrałem też wszystkich ich mieszkańców i przywróciłem im ich miejsca zamieszkiwania. Wciąż to tam jest. W swej suwerenności Bóg zachował ten dekret. Czyż to nie wspaniałe? Najwspanialszą rzeczą jest ta postać. Pogański król, który nie wie nic o Jahwę, a jednak zostaje wzbudzony przez Jahwę i powiedziano, że Pan go kochał i że go namaścił i że jest sługą Pana. Czyż nie jest to coś niesamowitego? Coś wam powiem. Bóg jest wspaniały. Może on użyć kogokolwiek. Może on użyć każdego. Pamiętam historię, gdy brat Lee był w więzieniu, a pan użył siostry, by pomóc mu wydostać się z tego japońskiego więzienia. Czyż nie jest to niezwykłe? Spójrzcie, Bóg w swej opatrzności pracował nad całą ludzkością. A co z nami? Niektórzy z nas mają taki zawód, inni są w innej branży. Tak naprawdę w pańskim odzyskiwaniu mamy bardzo wpływowych ludzi. Jeśli jednak dbasz o swoją własną pozycję, to jesteś po prostu królem babilońskim i zajmujesz się tylko budowaniem swojego imperium babilońskiego. Jeśli jednak dbasz o trzy rzeczy. Po pierwsze, o wyswobodzenie ludu Bożego wszelkimi dostępnymi ci środkami. Po drugie, jesteś oddany budowaniu Bożego domu pośrednio, oferując pomoc. I po trzecie, jesteś oddany budowaniu Bożego Królestwa. Jeśli będziesz to czynić w każdym następnym pokoleniu, zapewniam cię, że Pan będzie ci błogosławił. A co więcej, w boskich archiwach zostaniesz nazwany sługą Jahwe. Sługa Jahwe, Cyrus, wcale nie jest superduchowy. Mimo to mógł być sługą Jahwe. Bóg jest wspaniały, może on użyć każdego. W rozdziale 45, kiedy mowa jest o Cyrusie, w wersecie 15 powiedziane jest: prawdziwie, Tyś Bogiem ukrytym, Boże. Czyż nie jest to niezwykłe? Mamy Boga, który się ukrywa, który działa we wszystkim. Przejdziemy do tego za chwilę. Wróćmy do konspektu, nie rozpraszajmy się. Nie rozpraszaj się. Jednak nie jest to niezwykłe? Ed, tylko Bóg mógł napisać taką księgę. I tylko Bóg mógł coś takiego uczynić. Bóg stoi za kulisami całej historii. Punkt B. Wszystkie trzy postaci, Cyrus, Izrael i Izajasz, czyniły to samo. Co? Zaspokajały Boga, służąc Mu, uwalniając Boży lud. Wszystko, co czynicie w swojej pracy, starając się w miarę swoich możliwości uwolnić lud Boży, budując Boży dom, świątynię oraz budując Boże Królestwo, symbolizowane przez miasto Jeruzalem. Stąd też wszystkie one symbolizują Chrystusa, Bożego sługę. Posłuchajcie, jeśli czynicie coś dla Bożego interesu, nawet nie będąc bezpośrednio zaangażowanym, jesteście sługą Bożym. Nie ma takiego zawodu, który nie byłby święty. Jeśli będziecie służyć Bożemu ludowi i Bożemu domowi w taki sposób, na miarę możliwości, jakie posiadacie, w miejscu, w którym mieszkacie, to służycie Panu. C. Wszyscy, którzy są w Chrystusie i którzy w ten sposób są jedno z Chrystusem i wyswobadzają Boży lud oraz budują Jego dom i Jego królestwo, są sługami Bożymi. Bardzo interesujące jest to, że w rozdziałach od 41 do 66 30-krotnie występuje słowo sługa. Sługa. Występuje ono 30 razy, a pośród tych 30, ostatnich 11 razy, to znaczy w ostatniej 1/3, słowo to występuje w liczbie mnogiej, słudzy. Odnoszą się one do zbiorowego sługi. W pierwszej części słowo to odnosi się do Cyrusa, w największej liczbie odnosi się do Izraela, a następnie część odnosi się do Izajasza. Niektóre mówią konkretnie o Chrystusie. Ale w ostatniej części, począwszy od rozdziału 59, wszystko jest w liczbie mnogiej. Słudzy Boga. Co nam to mówi? Po pierwsze to, że ten sługa jest typem Chrystusa, odnosi się do Chrystusa. Po drugie, odnosi się to do wszystkich, którzy są jedno z Chrystusem i stają się zbiorowym Chrystusem, będącym zbiorowym sługą Bożym. Punkt pierwszy. Bądźmy jedno z Chrystusem i wyswobadzajmy Boży lud z niewoli szatana, pomagając mu powrócić do radowania się Bogiem jako swoją własnością. Głoszenie przez nas Ewangelii służy uwalnianiu tych jeńców i czynieniu ich synami Bożymi, członkami Chrystusa i częściami składowymi nowego człowieka. Wiem, że niektórzy bracia nie są za bardzo w stanie głosić Ewangelii, ale wspierają finansowo Pańskie poruszanie się tutaj. I wiecie co? Ich pieniędzy używa się, aby głosić Ewangelię, by uwolnić jeńców, by sprowadzić wszystkich tych ludzi z powrotem. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z posługi. Nasze głoszenie Ewangelii ma uwalniać jeńców. Następnie z tych uwolnionych grzeszników, zbawionych dzięki naszemu głoszeniu Ewangelii, budujemy Kościół, Boży dom, Boże domostwo. Myślimy, o, to ja mam głosić. W przypadku Cyrusa to nie on sam głosił, on tylko wspierał. Wszyscy grzesznicy, zbawieni poprzez nasze głoszenie, staną się członkami Bożego domu i Królestwa Bożego. Co więcej, staną się członkami ciała Chrystusa i częściami składowymi jednego nowego człowieka. Na koniec staną się zwieńczeniem w nadchodzącej Nowej Jeruzalem. Dzień po dniu i każdego tygodnia pracujmy w taki sposób, aby Bóg był zaspokojony i żebyśmy dotknęli Jego serca. Kolejny akapit mówi, każdy z nas powinien być dzisiejszym Cyrusem. Powiedziano to nawiązując do Cyrusa. Podobnie jak Cyrus, mamy być ptakami drapieżnymi. Tak powiedziano w jednej z części. Myślę, że jest to rozdział 48, gdzie mowa jest o Cyrusie będącym drapieżnym ptakiem. W świecie biznesu jest wiele ptaków drapieżnych, które żerują dla samych siebie. Ale oto drapieżca, który nie poluje dla zaspokojenia własnych potrzeb. On poluje ze względu na Boże interesy. Bądźmy ptakami drapieżnymi, które wylatują, by zdobyć grzeszników dla Bożego Królestwa. Zbawienie grzesznika to nasza zdobycz. Wszyscy zbawieni są uwolnionymi jeńcami, którzy zostali uczynieni synami Bożymi i członkami Chrystusa. Jakie to wspaniałe! Wykrzyknik. Taka przyjemna praca nigdy nie powinna nas męczyć. Powinno nam zależeć wyłącznie na tym, jak uczynić naszego Boga szczęśliwym. Wiecie, Cyrus dbał o Boże zaspokojenie. Bóg był z niego zadowolony. Dlaczego? Ponieważ pomagał on, bezpośrednio lub pośrednio, w uwolnieniu jeńców. Boży nakaz wobec nas powinien być dla nas słodki i przyjemny. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, co robimy dla Bożego zaspokojenia, będziemy szczęśliwi. Cyrus nie prosił o jakąkolwiek rekompensatę za uwolnienie Izraela. Czyż nie jest to niesamowite? Lepiej pójdźmy dalej. Tak więc zajmujemy się punktem, który mówi o tym, co to znaczy być sługą Boga. Nie polega to jedynie na wygłaszaniu poselstw, albo wznoszeniu wielkich budowli, albo wyjeździe na obczyznę. Sługa Boży czyni trzy rzeczy, bezpośrednio lub pośrednio. Po pierwsze, uwalnia jeńców. Po drugie, buduje dom. I po trzecie, wprowadza królestwo. Dwa, bądźmy jedno z Chrystusem i wyswobadzajmy Boży lud z Babilonu. Powinienem dodać jeszcze czwarty punkt. Sługa Boży wyswobadza Boży lud z Babilonu. Jest pewien szczególny tekst, który się do tego odnosi. Bądźmy jedno z Chrystusem i wyswobadzajmy Boży lud z Babilonu, odstępczego świata chrześcijańskiego i od zasady Babilonu. Wszystko, co babilońskie, daje szatanowi podstawę do pokonania ludu Bożego. W rozdziale 48, w wersecie 14 powiedziano, Jahwe miłuje go, to znaczy Cyrusa. Oto osoba, król. Jahwe powiedział, że go kocha. On spełni to, co jest miłe Jahwe wobec Babilonu, a jego ramię będzie ponad Chaldejczykami. Kiedy zatem Cyrus pokonywał Babilończyków, Bóg powiedział, tak, dobra robota, podoba mi się, jeszcze im dołóż. Na początku rozdziału 45 jest werset. Tak mówi Pan o Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody. Podejdź tu, bracie. To jest Cyrus. Myśli, że dostał się tutaj, ponieważ jest bystry, bo jest ambitny, bo posiada moc. Ponieważ jest przyjazny, stoi po stronie ludu Bożego, i zamierza zmiażdżyć narody. Wiecie jednak, kto za nim stoi? Jahwe ujmuje jego prawicę, by zmiażdżyć i podporządkować narody. Cyrus myśli, że to on sam tego dokonuje, ale tak naprawdę ktoś inny za tym stoi, trzymając go za rękę. O Boże, jesteś Bogiem, który się ukrywa! Trzy. Bądźmy jedno z Chrystusem i budujmy Kościół, Bożą świątynię i Boże Królestwo. Przeczytam wam dwa wersety, rozdział 44, werset 28. Kto mówi o Cyrusie, mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc o Jeruzalem? Cyrus mówi o Jeruzalem, niech cię odbudują i o świątyni, wznieś się z fundamentów. Oto pogański król, który mówi, że Jeruzalem zostanie zbudowana, jej fundamenty, miasto zostaną założone. Następnie w rozdziale 45, werset 13. To ja wzbudziłem go, Cyrusa, w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. Nie myśl, że twoje drogi są proste tylko dlatego, że jesteś bystry, bo zainwestowałeś we właściwym momencie. Daj spokój. To Jahwe prostuje wszystkie twoje drogi. On moje miasto odbuduje. On moje miasto odbuduje. Pamiętaj, i odeślę moich wygnańców. Odeślę Bożych wygnańców tak, aby nikt spośród ludu Bożego nie był w więzach, bez zapłaty i bez nagrody. Nie chodzi o uzyskanie czegoś w zamian od ludu Bożego. Chodzi jedynie o wypełnianie Bożej woli. Czyż to nie wspaniałe? Kolejne trzy punkty dotyczą każdej z tych trzech postaci z osobna. Cyrusa, Izraela i Izajasza. Chciałbym tu coś zaznaczyć i jeszcze do tego wrócimy. W przypadku Cyrusa chodzi o służbę Bogu poprzez zaopatrzenie. Jeśli chodzi o Izrael, służba Bogu to otaczanie Go chwałą. W przypadku Izajasza służy on Bogu, usługując słowem pouczenia. Można powiedzieć, ktoś usługuje, dostarczając zaopatrzenia, ktoś usługuje, otaczając Boga chwałą poprzez składanie świadectwa, a ktoś inny służy Bożą posługą, pouczeniem. Przechodzimy do tych trzech osób. Czyż nie jest cudowne to, że wszyscy możemy usługiwać Panu? Wiecie, bracia, którzy usługiwali tej jesieni, nie wygłaszają poselstw. Wszyscy mają swoje zawody, ale użyli ich dla domu Pana. Każdy z nas może czynić to samo. Amen. Punkt drugi rzymski. Chrystusa, sługę Jahwe, symbolizuje Cyrus, król Persji. A. Jahwe wzbudził Cyrusa. Jahwe wzbudził Cyrusa, nie jego rodzice. Nie było to wynikiem jego własnych zdolności. Jahwe namaścił go i umiłował. B. Cyrus uczynił to, co podobało się Bogu względem Babilonu, który symbolizuje Kościół rzymskokatolicki. C. Był Bożym doradcą. Możecie sobie to wyobrazić? Udzielał rady Bogu i podporządkował narody oraz panował nad królami. D. Jako pasterz Jahwe, Cyrus wypełnił pragnienia Jahwe. W jaki sposób? Po pierwsze, Cyrus służył Bogu, pokonując Babilon, Bożego wroga, który pojmał jego lud i zniszczył świątynię. Ogłaszając uwolnienie Izraela z niewoli i wydając dekret pozwalający Żydom na odbudowanie ich świątyni w Jerozolimie. Te trzy rzeczy to typy symbolizujące przede wszystkim samego Chrystusa. Chrystus jest tym, który przy swoim powrocie uwolni wszystkich jeńców. Chrystus jest tym, który przychodzi budować Boży dom. W rozdziale 16 Ewangelii Mateusza mówi on, ja zbuduję mój Kościół. Chrystus jest tym, kto wprowadzi Boże Królestwo. Po pierwsze, te trzy rzeczy oznaczają Chrystusa, który pokonuje szatana, uwalnia wierzących z niewoli szatana oraz buduje Kościół, Bożą świątynię. Punkt trzeci, poddając sobie Babilon i uwalniając jeńców izraelskich oraz wydając Izraelowi nakaz zbudowania świątyni i miasta ich Boga i wspierając ich w tym, Cyrus czynił to, co podobało się Bogu. Jakikolwiek macie zawód, moi bracia i siostry, Wykonujcie go, by sprawić zadowolenie Bogu. Róbcie to, co podoba się Bogu. Wykonując swój zawód, róbmy to, co podoba się Bogu. Bóg kocha Izrael, kocha swoje królestwo, symbolizowane przez miasto Jeruzalem, a także kocha swój dom, symbolizowany przez świątynię. B. To, że Bóg posłużył się pogańskim królem, by uczynić to, co miał w swym sercu, wiązało się z miłością. Stąd też Bóg kochał Cyrusa. Chciałbyś, żeby Bóg powiedział, Bóg kocha... Jak masz na imię? Bóg kocha Wesa. Oczywiście, że tak. Wszyscy chcielibyśmy to usłyszeć. Wiecie, powiedziane jest, Bóg kochał Cyrusa. Proszę, wyjmijcie teraz kartki, które wam rozdałem. Wybrałem kilka fragmentów. Pierwszy fragment, będę czytał kolejno, żebyście nie musieli przeskakiwać, aby to nie utraciło dla was sensu. Jeśli ujrzycie wszystko w jednej całości, to naprawdę uchwycicie sens. Fragment ten wywrze na was odpowiednie wrażenie. Pierwszy fragment pochodzi z Izajasza 44:28 i dalsze wersety. Nie będę czytał wszystkiego, ale zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim w wersecie 28, a następnie w wersecie 45:1 Cyrus wymieniony jest z imienia. Tylko w tych dwóch miejscach Księga Izajasza wymienia Cyrusa po imieniu. W pierwszym przypadku, w tym pierwszym wersecie, nazwany jest pasterzem Jahwe. W drugim przypadku, w rozdziale pierwszym rozdziału 45, nazwany jest pomazańcem Jahwe. O Cyrusie, którego prawicę mocno ująłem, aby ujarzmić narody przed nim. A więc, Cyrusie, nie myśl, że to ty ujarzmiłeś narody. Uczynił to ktoś, kto ujął mocno twoją prawicę, by tego dokonać. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę, skruszę miedziane podwoje. Pozwólcie, że podsumuję to w ten sposób. Przygotowując Cyrusa, Bóg uczynił pięć rzeczy. Po pierwsze, ukształtował go. To werset 11. Święty Izraela i ten, kto go ukształtował. Nawet fizyczna postać Cyrusa została ukształtowana przez Jahwe. Po drugie, Jahwe nadał mu imię. Nawet wasze imię zostało wybrane przez Jahwe. Werset 4. Z powodu sługi mego i Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem. Pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Czyż nie jest to niezwykłe? Teraz trzecia rzecz. Powołał go. Jahwe powołał Cyrusa. Mówi o tym werset 3. Po czwarte. Jahwe wzbudził go. To werset 13. To ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. I po piąte. Jahwe go przepasał. To werset 5. Czytamy tam, przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś. Widzicie, zostaliście wzmocnieni, przepasani, ale nie wiecie, kto to czyni. To pięć rzeczy, które zostały przygotowane. Następnie mam osiem rzeczy, które Bóg przygotował dla niego w formie zaopatrzenia. Po pierwsze, pójdę przed tobą. Ja, Jahwe, pójdę przed tobą, Cyrusie. To werset 2. Druga rzecz. Pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Nie myślcie, że wasza bystrość w biznesie sprawiła, że poradziliście sobie w trudnych momentach. Nie. Stało się tak, ponieważ Jahwe wyrównuje wszystkie nierówności. Trzecia rzecz. On prostuje wszystkie wasze drogi. To werset 13. Czwarta rzecz. On kruszy przed nami miedziane podwoje. To werset 2. Mamy tu brata zaangażowanego w taki biznes, który nie napotykał trudności. Niewykrzywiony, prosty biznes. Nie mógł się z niego wydobyć. Był w głębokim, głębokim dole. Nikt nie był w stanie wyciągnąć go z tego. Cóż? Ktoś skruszył miedziane podwoje. Kto to uczynił? Bóg. Bracie, jeśli tu jesteś, pozwól, że ci powiem dlaczego. Nie ze względu na twój biznes, ale dlatego, że Bóg chce użyć cię dla swego ludu Izraela. Piąta rzecz. Połamie żelazne zawory. Niektórzy z nas są w takim położeniu w swojej pracy, a on po prostu to przełamuje. I rzecz szósta. On daje ci skarby ciemności. Nie myśl, że zyskujesz bogactwa ciemności dzięki swojej inteligencji. I punkt siódmy. Nie, jest ich tylko sześć. Przepraszam, tylko sześć. W tym samym fragmencie widzimy też osiem celów. Dlaczego Bóg czyni to wszystko względem Cyrusa? Punkt pierwszy. Ażebyś wiedział, że ja jestem Jahwe. Werset trzeci. Abyś wiedział. Odniosłeś taki sukces w biznesie, abyś wiedział, że ja jestem Jahwe. Punkt drugi. Abyś pomógł w ujarzmieniu narodów. Werset pierwszy. Punkt trzeci. Wszystko to ze względu na Jakuba, a nie dla twojej kariery. To werset czwarty. Z powodu sługi mojego Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem. Następnie punkt czwarty. Spełnisz wszystkie moje pragnienia. To werset 44-28. Punkt piąty. Posłuchajcie, w wersecie 11. Czy korzystaliście kiedyś z tego wersetu? Z wersetu 11? Mówi on, pytajcie mnie o rzeczy, które nadejdą odnośnie moich synów i odnośnie dzieła rąk moich. Wydawajcie mi rozkazy. O czym mowa w tym wersecie w kontekście tego fragmentu? Pan mówi do Cyrusa, módl się o co? Módl się o synów, módl się o moich synów, a nawet wydawaj mi rozkazy, wydawaj mi rozkazy. Czyż nie jest to niezwykłe? Pytaj i wydawaj rozkazy Bogu co do Jego synów. To punkt piąty. Teraz punkt szósty. Odeślij jeńców bez zapłaty i bez nagrody. To werset trzynasty. Niektórzy z nas, jeśli by tylko ruszyli nieco małym palcem, moglibyśmy wysłać 10 ludzi, aby służyli Panu w różnych miejscach na świecie. Może powinniśmy tak zrobić. Punkt siódmy. Werset 28 rozdziału 44. Położenie fundamentów świątyni. I punkt ósmy. Budowanie Jeruzalem. Wszystko to czyni sługa Jahwe. Będąc przygotowanym przez Jahwe, otrzymując od Jahwe posłannictwo oraz wypełniając cel. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu konspektu. Do następnej postaci, którą jest Izrael. Następną postacią jest Izrael. Chrystusa, sługę Jahwe, symbolizuje Izrael. Jak już powiedziałem, Izrael konkretnie nazywany jest sługą Jahwe w przynajmniej 11 miejscach, ale są one porozrzucane we fragmentach dotyczących Cyrusa. Na przykład w rozdziale 41 mowa jest o Izraelu, który otrzymuje słowo pocieszenia, a następnie porzuca bożki. Jednak powiedziane jest to w kontekście Cyrusa. A jaka jest rola Cyrusa? Działa on w tle, aby przygotować Izrael na przyjęcie tego słowa pociechy i pomaga w zniszczeniu owego bożka. Wspaniałe, prawda? Teraz zajmiemy się Izraelem, zbiorowym ludem Bożym, sługą Jahwe. A. Izrael symbolizuje Chrystusa ze względu na wypełnienie słowa pociechy wypowiedzianego przez Jahwe. B. Izrael został wybrany przez Jahwe i był podtrzymywany prawicą Jego sprawiedliwości. Mamy cały opis tego, w jaki sposób Jahwe miłował go. Wybrał, stworzył i ukształtował. Przejdziemy do tego. C. Izrael pokonał wrogów za sprawą Jahwe i radował się oraz chlubił w nim, świętym Izraela. I punkt D. Izrael był świadkiem Jahwe. Teraz chcę, abyśmy zajęli się tym fragmentem. Księga Izajasza 41, 8 do 16. Powiedziałem już, że rozdział 41 mówi o Cyrusie, ale w środku jest słowo pociechy dla Izraela. Oto ono. Przeczytajcie wersety od 8 do 16. To słowo pociechy dla Izraela. Zwróćcie uwagę, w jak wielu miejscach Pan powiedział, pomogę Ci. W wersecie 10 powiada, wspomogę Cię. W wersecie 13, przychodzę Ci z pomocą. W wersecie 14 ponownie mówi, ja Cię wspomagam. Nie bój się, robaczku Jakubie. Czy to nie cudowne określenie? Robaczku. Niektórzy z nas naprawdę są robaczkami. Ja nim jestem. Nie bój się, robaczku Jakubie. Pomogę Ci. Wybrałem 5 punktów. Pierwszy, wybrałem Cię. To werset 8. Punkt drugi, będę z Tobą. Punkt trzeci, umocnię Cię. Punkt czwarty, wspomogę Cię. Punkt piąty, podtrzymam Cię. Jak Wam się to podoba? Wybrał nas, umacnia nas, jest z nami, pomaga nam, podtrzymuje nas. W jakim celu? W wersetach od 11 do 12 mówi, aby unicestwić naszego wroga. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na Ciebie. Czytam werset 11 z rozdziału 41. Unicestwieni zostaną i zginą ludzie kłócące się z Tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, Twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z Tobą. Werset 16 mówi, wszyscy zostaną rozmieceni, Ty natomiast rozradujesz się w Jahwe. Chlubić się będziesz, podkreślcie to słowo, w świętym Izraela. Słowo chwała jest naprawdę ściśle związane ze świadectwem Izraela. Izrael istnieje ze względu na Bożą chwałę i dojdziemy do tego w kolejnej części konspektu. Izrael był świadkiem Jahwe. Był świadkiem Jahwe, by świadczyć o czym? Zwróćcie uwagę. Aby świadczyć, że ja jestem tym Nim i poza mną nie ma nikogo. Innymi słowy, składać świadectwo, że jesteś nikim. Jesteś niczym, jesteś zerem. Jesteś mniej niż zerem, jak mówi rozdział 40. Przeczytam wam fragment. Mówi on, że cała początkowa część Księgi Izajasza jest przygotowaniem. Cała początkowa część Księgi Izajasza jest jedynie przygotowaniem, by stał się on sługą Jahwe, by go ogołocić, usunąć, usuwać go do momentu, aż stanie się niczym. Tak więc w rozdziale 40 staje się on usychającą trawą, więdnącym kwiatem. Staje się on kroplą wody w wiadrze. staje się niczym, a nawet mniej niż niczym. Niektórzy bracia pytali, jak można być mniej niż niczym? Powiem wam, jak możecie być mniej niż niczym. Jeśli jesteście czymś, to jesteście wartością. Nie macie wartości, jeśli jesteście zerem. Ponosicie straty, to jesteście mniej niż niczym. Wszyscy jesteśmy stratą. Jeśli wejdziecie wyżej niż Szebna, który był okropnym, strasznym sługą, to wszędzie, gdzie się udamy, będziemy stratą. Staliśmy się swymi własnymi długami. Jesteśmy mniej niż niczym. Okej, nie chcę się rozproszyć. Izrael był świadkiem Jahwe. Świadczył o czym? Świadczył o tym, że ty jesteś niczym, a Chrystus jest wszystkim. Innymi słowy, zaświadczał o liście do Galacjan 2:20. Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Życie chrześcijańskie to życie, które świadczy o tym, że my jesteśmy niczym, a Chrystus jest wszystkim. Jeśli taki jesteś, to jesteś Izraelem. Jeśli taki jesteś, to jesteś Bożą chwałą. Jeśli taki jesteś, to zostałeś całkowicie zastąpiony i jesteś Izraelem Bożym w nowym stworzeniu. Mówi o tym 6 rozdział listu do Galacjan. W rozdziale 43, tam gdzie wspomina się o Izraelu, czytamy: uczynię rzecz nową. Co to jest? Oznacza to, uczynię cię nowym stworzeniem. Jak? Poprzez proces odrodzenia, za sprawą żywego i zamieszkującego Słowa Bożego, które nas odradza. Jednak najpierw za sprawą ogłoszonej Ewangelii, która mówi, chwała Jahwe spoczywa na nas, otwieracie swe serce, przyjmując słowo Ewangelii, tak, iż żywe i zamieszkujące Słowo Boże wchodzi w was. Potem doświadczacie pasienia przez Chrystusa. Będzie pasł swe stado jak pasterz i nosił je na swoim ramieniu. Otrzymacie Jego żywe i zamieszkujące Słowo. Przyjmiecie Jego pasienie i na koniec, dzięki Jego mocy, zostaniecie odnowieni ku przeobrażeniu. Jesteście jak orzeł, który wzbija się znowu w górę. Czyż to nie wspaniałe? To czyni Bóg, usuwając nas, a umieszczając w nas samego siebie, tak aby On mógł być wszystkim, a my zerem. Jak powiedziano, abyście mogli poznać, że tylko ja istnieję. Ja, Pan, tylko ja istnieję. Wiecie, jest tylko jeden On. Nie sądźcie, że jest jakiś inny On. Ja jestem Nim. Jestem jedyny. Może przeczytam ten fragment wraz z wami, to wspaniałe. Księga Izajasza, 43 rozdział, wersety od 1 do 18. Myślę, że w wersecie 10 mowa jest o tym, że my jesteśmy Jego świadkami. Wy jesteście moimi świadkami, werset 10. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Ja jestem tym Nim. Przede mną nie było Boga, ani po mnie nie będzie. Ja, tylko ja, jestem Jahwe i poza mną nie ma żadnego zbawcy. Zapomnijcie o sobie, Józefie Malek, zostań zwolniony. Nasze świadczymy o tym, że jest tylko jeden On. Poza Nim nie ma nikogo więcej. Chrystus żyje we mnie. Chrystus wszystkim we wszystkich. Tylko Jezus. Jezus wszystkim we wszystkim. Jezus wszystkim. Kiedy to nastąpi, będziemy naczyniami chwały. Dlaczego Bóg nas powołał? Werset 5. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze wschodu twoje nasienie i z zachodu cię pozbieram. Północy powiem oddaj i południowi nie zatrzymuj. Przywieź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem, ukształtowałem, uczyniłem dla mojej chwały. Jesteśmy stworzeni ze względu na Bożą chwałę. Zostaliśmy ukształtowani ze względu na Bożą chwałę. Jesteśmy uczynieni ze względu na Bożą chwałę. Zostaliśmy zbawieni ze względu na Bożą chwałę. Jesteśmy odkupieni ze względu na Bożą chwałę. Nasze istnienie i nasze życie chrześcijańskie ma służyć temu, abyśmy żyli Chrystusa. Abyśmy żyli Chrystusa. Amen.
Okay. So with that, maybe I can.
Przeczytałem już wersety od 10 do 12. Przyjrzyjmy się wersetom 18 i 19. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie dawnych rzeczy. To rozdział 43. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Czym jest ta nowa rzecz? Uczynienie ciebie nowym stworzeniem. Przechodząc przez proces odrodzenia, pasienia i przeobrażenia, stajesz się nowym stworzeniem, jako nowy Izrael. Ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czy wiecie, że w Księdze Izajasza są tylko dwa miejsca, które mówią o rzeczach nowych? W rozdziale 42 i 43. Następuje to bezpośrednio po rozdziale 40, gdzie Boże organiczne zbawienie pracuje nad nami, aby nas wszystkich usunąć. Nas, usychające trawy, krople w wiadrze wody. Nas, którzy jesteśmy niczym i mniej niż niczym. Usuwa nas, a następnie zastępuje Słowem Bożym i samym sobą. W tym czasie stajemy się rzeczą nową. Muszę iść naprzód. Pozwólcie, że najpierw skończę czytanie punktów konspektu. Czytałem punkt D. Izrael był świadkiem Jahwe. Świadkiem czego? Nie jedynie tak zwanego głoszenia Ewangelii. Kiedy w przyszłym roku udamy się do wszystkich tych miast, pójdziemy, by powiedzieć im, jestem niczym, a Chrystus jest wszystkim. Pójdziemy, by zanieść im Ewangelię, że już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Ewangelia to nie tylko to, że będziemy zbawieni od piekła. Ewangelia to żyję już nie ja. Ewangelia służy temu, żebym żył Boga, żebym żył Chrystusa. Duch Jahwe został wylany na Izraela, by błogosławić jego potomstwo. Znajduje się tu cudowne słowa. Rozdział 44, 1 i 5 mówi, że duch zostanie rozlany na niego i że każdy się poświęci, napisze na swej ręce i powie, należę do Jahwe. Poświęcenie jest wynikiem wylania ducha, ale nie będę się w to zagłębiał. Następny punkt, F. Jahwe był otoczony chwałą w Izraelu. To ważny punkt. Nie zajmujcie się zewnętrznym wyrazem otoczenia chwałą. Otoczenie chwałą ma miejsce wtedy, gdy ty jesteś niczym, a Chrystus jest wszystkim. Ty zostałeś usunięty i zastąpiony przez Niego. Oto otoczenie chwałą. Bóg miał posłużyć się ludem Izraela, by ten wyrażał go w sposób zbiorowy. Możecie powiedzieć, nie wiem, jak wznosić budynki. Nie mam pieniędzy. Niczego nie posiadam, ale jestem w armii Pana. Mogę być sługą Boga, wyrażając Go. Choć niczego nie mogę uczynić, mogę być sługą Jahwe poprzez to, że Go wyrażam. Bóg miał posłużyć się ludem Izraela, by ten wyrażał Go w sposób zbiorowy. B. W tym znaczeniu Izrael był jedno z Chrystusem jako Boży sługa. C. Sługa Jahwe jest kimś zbiorowym, a Izrael był częścią tego zbiorowego sługi. Nowy Testament mówi nam, że nasza służba ma charakter zbiorowy. Pierwszy list Piotra mówi, że jesteśmy kapłaństwem, a następnie mówi, że jesteśmy budowani razem. W drugim liście do Koryntian powiedziane jest, że mamy udział w tej posłudze, jednej posłudze. Jesteśmy zaangażowani w jedno dzieło, jesteśmy razem w jednej zbiorowej służbie. Punkt drugi. W obecnym wieku Kościół, będący świadectwem Boga, służy Bogu i wyraża Boga Jego chwałę. W jakim celu służy Bogu? Nie po to, aby coś robić, ale aby wyrażać Boga i Jego chwałę. O, bracia i siostry, jeśli 5000 nas po prostu pozbyłoby się samych siebie i gdybyśmy żyli Chrystusa, cóż to byłby za wyraz? Czyż nie sądzicie, że świat zostałby pochwycony? Józefie, amen. 3. Otoczenie Boga chwałą jest celem naszej służby. Najwyższym rodzajem służby, jaki możemy wyświadczyć Bogu, jest wyrażać Go w Jego chwale. To kończę ten fragment. Teraz przechodzimy do ostatniego typu, którym jest Izajasz, prorok Izajasz. Postać Izajasza jest typem sługi Jahwe. A Izajasz symbolizuje Chrystusa, sługę Jahwe, ze względu na Boże przemawianie. Jeżeli chcesz przemawiać dla Boga, lepiej ukryj się w Bogu. To główna myśl, która wiąże się z tymi fragmentami. Każdego ranka budzisz mnie. Jeśli mnie nie obudzisz, nie mogę mówić. Muszę mówić jak ten, kto jest pouczany, a nie jak ten, kto poucza. Dotyczy to nas wszystkich. Jeśli chcemy usługiwać Słowem Bożym, i przy okazji nie musicie stać tutaj, by usługiwać Słowem Bożym. Możecie usługiwać Słowem Bożym na wiele, wiele różnych sposobów. Zwykłem mówić ludziom, posługa Słowa Bożego to wypowiadanie Słowa i wytwarzanie Słowa. Wiecie, podczas gdy my mówimy, setki braci i sióstr na zapleczu przygotowuje transkrypty, zajmuje się elektryką, tłumaczeniem, transkrypcją, potem całą redakcją, przygotowaniem tekstu do druku, korektą, a następnie drukowaniem wszystkiego. Wiecie, czym oni są? Wszyscy oni są posługą Słowa Bożego. Jedni wypowiadają Słowo Boże, inni zajmują się publikowaniem Go, a inni rozpowszechnianiem. Jeśli noszę ze sobą wersję odzyskiwania i dam ją komuś, położę na czymś stoliku, jestem sługą Słowa Bożego w takim samym stopniu jak ten, kto stoi na podium. Tak naprawdę ktoś, kto stoi na podium, przemawia, a po spotkaniu zanika mu głos. Jeśli jednak położę wersję odzyskiwania na czymś stoliku, to zostanie tam ona na zawsze. Jeśli jesteś mówcą, to jesteś posługą Słowa Bożego. Jeśli zajmujesz się Jego wytwarzaniem, jesteś sługą Słowa Bożego. Jeśli zajmujesz się rozpowszechnianiem, jesteś sługą Słowa Bożego. Jeśli bronisz Ewangelii, jesteś sługą Bożego Słowa. W jakimkolwiek zakresie pracujemy, nawet zajmując się przygotowaniem tekstu do druku, musimy zostać przebudzeni przez Pana każdego ranka. Nie sądź, że skoro Twoja praca ma charakter mechaniczny, albo tylko rozdajesz książki, to jesteś z tego zwolniony. Tylko mówcy mają klęczeć przed Panem, by się Nim nasycać. Każdy z nas, bez względu na to, czy mamy udział w obronie, w rozpowszechnianiu, czy robimy cokolwiek, co ma związek ze Słowem Bożym, musimy dotykać Pana. Jest to fragment, który mówi, prorok jest ostrą strzałą, ale ta ostra strzała musi znajdować się w kołczanie. Strzała musi znajdować się w kołczanie. Następnie powiedziane jest, że Słowo Boże jest jak ostry miecz. Jednak ten ostry miecz musi pozostawać w cieniu Jego ręki. Pewnego dnia czytałem modlitewnie te fragmenty. Były wspaniałe. Powiedziałem, Panie, zachowuj mnie w swoim kołczanie. Trzymaj mnie w swoim kołczanie cały czas. Chcemy być po prostu ostrym mieczem, ostrą strzałą. Ale Pan chce zachować nas przede wszystkim w społeczności z samym sobą. Wracam do konspektu. Punkt pierwszy. Izajasz służył Bogu, był Jego ustami i wypowiadał Jego słowo, które jest ucieleśnieniem Jego samego. 49 rozdział Księgi Izajasza i 40-50 mówią konkretnie o proroku Izajasza. Prorok zaś jest typem przede wszystkim Chrystusa. Wiecie, Chrystus pozostaje w społeczności z Bogiem. Modlił się całą noc, pozostawał w kołczanie, a potem Bóg go budził. Wówczas był w stanie wypowiadać do ludzi ostre słowo. Przeczytam z wami ten fragment Księga Izajasza 49, 1-4. W wersecie drugim powiedziano, ostrym mieczem uczynił moje usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył, uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, ukrył mnie w swoim kołczanie. I rzekł do mnie, tyś sługą moim Izraelu, w tobie będę otoczony chwałą. Następny fragment jest również bardzo istotny, ale pozwólcie, że skończę punkt A w konspekcie. Punkt A, mały punkt drugi. Prorokowanie Izajasza dopomogło w uwolnieniu Izraela i odbudowaniu świątyni oraz miasta. Oto cel wszelkiego naszego przemawiania i prorokowania. Nasze przemawianie i prorokowanie na spotkaniu, zwracanie się do ludzi na ulicy, wszystko to służy uwolnieniu Izraela, Bożego ludu, odbudowie świątyni i miasta. Paweł, kiedy przemawiał do starszych w Efezie, powiedział, to słowo jest w stanie was zbudować i dać wam dziedzictwo wśród całego ludu Bożego. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu B. W wersecie czwartym Izajasz symbolizuje Chrystusa. W czym? Doznając rozczarowania i nie będąc rozczarowanym. O tym mówi werset czwarty. Spójrzcie na kartkę z wersetami. Próżno się trudziłem. Rety, jak wielu z nas, którzy usługują w dziele w taki czy inny sposób, czy to przygotowując materiał do druku, czy rozdając Biblię, mówi, na próżno się trudziłem. Na darmo i na nic zużyłem me siły. Wiecie, to choroba zawodowa tych, którzy usługują w dziele pańskim. Czasem popadamy w taki rodzaj depresji. Ale to nie koniec. Lecz sprawiedliwość moja jest u Pana i moja nagroda u Boga mojego. Bądźcie pocieszeni, bracia i siostry. Kiedy doświadczacie odrzucenia, kiedy nie ma żadnego oddźwięku na wasze słowo, pamiętajcie, otrzymacie nagrodę, kiedy pojawi się Pan. Sam sobie o tym przypominam. Wszyscy powinniśmy sobie o tym przypominać. Moja nagroda jest u Pana. Moja odpłata jest u Pana. A zatem nie zniechęcajmy się, ponieważ zostanie przyznana nagroda. Jeden. Ludzie niesłusznie osądzali Chrystusa. O, jakże chciałbym uniknąć takich sytuacji, kiedy oskarża się mnie niesłusznie. Jednak to jest udziałem, losem i przeznaczeniem tego, kto usługuje Słowem Bożym. Zostaniecie niesłusznie osądzeni. Myśląc, iż Jego Słowo jest niczym i że wypowiadane jest na próżno. Chrystus jednak był pewien, że przyjdzie od Boga należna Mu sprawiedliwość. Chrystus, mimo iż cierpiał, powierzał wszystko Bogu. Dwa. Bóg wysoko ceni Słowo Chrystusa i nagrodzi Go za Jego przemawianie. Tak samo nagrodzi wszelkie nasze przemawianie. Punkt C. Księga Izajasza 54-5 mówi o pouczeniu, jakie Izajasz otrzymał jako sługa Jahwe. Teraz ostatni fragment na waszych kartkach, rozdział 50. Pan Jahwe obdarzył mnie językiem pouczonego. Język służy pouczaniu, ale czy jest to język pouczanego? Jakie to dziwne. Oznacza to, że nasz język najpierw musi odebrać pouczenie, aby móc nauczać. Mówiąc o nauczaniu, nie mamy na myśli nauczania, jakie odbywa się tutaj, skierowanego do 5000 ludzi. Mówimy o nauczaniu, gdzie każdy naucza. Na tym polega nowy sposób. Każdy z nas potrzebuje języka tego, który poucza, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu. Kiedy idziesz na spotkanie domowe i masz słowo od Pana, wiesz, jak za pomocą słowa przyjść z pomocą strudzonemu. Każdego ranka budzi mnie. jakie słodkie. Budzi me uszy, jakie to pełne słodyczy, bym słuchał jak ten, kto jest pouczony. To po prostu słodkie. Pan Jahwe otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem. Obyśmy my się nie opierali, ale mówili amen. Zawsze, kiedy Pan mówi do nas rankiem, mówmy amen. Amen. Ani się nie cofnąłem. Następny werset jest tak pełen słodyczy, tak bardzo radujący serce. To naprawdę, to słowo naprawdę od serca. Podałem mój grzbiet bijącym i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Posłuchajcie, udziałem każdego sługi Bożego jest cierpienie i prześladowanie. Jeden z hymnów mówi, że zaczynamy w Betlejem i przechodzimy przez Nazaret. To nasz dział. Niedawno kilku braci odwiedziło świętych przechodzących przez cierpienia życiowe. Było to niezwykle poruszające. Jednak w pewnym sensie, mimo iż mieszkamy w wolnym kraju, wszyscy powinniśmy oczekiwać, że droga chrześcijańska to droga niezrozumienia, prześladowań i cierpień. Ale to tak naprawdę droga, jaką przebył sam Pan Jezus. Pan Jahwe mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego twarz moja jest jak głaz. To opis samego Pana. I wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie usprawiedliwia. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Następny fragment został w pełni objaśniony przez Pawła w 8 rozdziale Listu do Rzymian. Czytam Księgę Izajasza 58. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. To Rzymian 8:33. Oto Pan Jahwe mnie wspomaga. To Rzymian 8:31. Któż mnie potępi? To Rzymian 8:34. Tak więc, gdy Paweł zakończył swoją posługę objaśniania Ewangelii w Liście do Rzymian, wybucha chwałą, a w słowach swej chwały mówi o swej posłudze, o tym, że nikt nie może osądzać i potępiać sługi Bożego. Prawdziwy sługa Boży to ten, kto ufa Panu i chlubi się w Bogu i w Jego życiu, które do wszystkiego pasuje, jest niepokonane i nie może zostać powstrzymane przez żadne potępienie i osąd. Podsumuję więc ten fragment z 50 rozdziału Księgi Izajasza. Po pierwsze, nasze ucho ma być przebudzone każdego poranka. Po drugie, nie możemy się opierać, buntować. Po trzecie, nie powinniśmy unikać prześladowań. Punkt czwarty, mamy uczynić naszą twarz jak głaz wobec cierpień. I punkt piąty, mamy chlubić się w Bogu i doświadczać życia, które do wszystkiego pasuje i jest niepokonane. Jest tu kilka cennych fragmentów. Wszystkie opisują życie samego Pana Jezusa. Ale skoro jesteśmy z Nim złączeni, również powinniśmy mieć udział w tej posłudze. Dlatego mamy tę posługę. Ta posługa to posługa obejmująca ogałacanie i cierpienie, ale jednocześnie to posługa, która ufa Bogu. Wierzę, dlatego mówię. Będąc sługami słowa, jak radzimy sobie z tymi, którzy się nam sprzeciwiają? Werset 8 z tego fragmentu. Rzucam wyzwanie temu, kto toczy ze mną spór. Następnie w wersecie 7. Wierzę, że wstydu nie doznam. Następnie punkt 3 w wersecie 7. Uczyniłem twarz moją jak głaz. A następnie, to ciekawe, werset 9. Wszyscy razem pójdą w strzępy. Trwaj w Panu. Przemawiaj, a rozedrzesz przeciwników na strzępy. Tak mówi werset 9. Oto Pan Jahwe mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież. Powiadam wam, bracia, wszyscy przeciwnicy zostaną rozdarci. Rozedrzemy ich. Do nas będzie należało ostatnie słowo. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy połączeni z niebem. Jesteśmy w Jego kołczanie. I wreszcie punkt D. Izajasz był typem Chrystusa w życiu, które prowadził. Księga Izajasza 56-9 pokazuje, jakie życie prowadził Izajasz, będąc sługą Jahwe. Życie tego, który nie ucieka przed prześladowcami. Wersety te opisują życie, jakie prowadził Pan Jezus na ziemi, które ufa i chlubi się wyłącznie w Bogu. Raz jeszcze pozwólcie, że szybko podsumuję trzy postaci, które symbolizują po pierwsze Chrystusa, a następnie wszystkich tych, którzy służą Panu jako słudzy Boga. Pierwszy z nich, Cyrus, dostarczając zaopatrzenia. Drugi, Izrael, w swym świadectwie, jako ten, który żyje Boga i świadczy o tym, że Bóg jest jedynym. I na koniec, ten, kto usługuje Słowem Bożym, kto słucha Go, a następnie wypowiada Jego Słowo. Skończyłem. Amen. Czyż to nie wspaniałe? W następnym poselstwie będzie to jeszcze wspanialsze.